A więc mówiliśmy o biegu, że nasze życie jest, chrześcijańskie życie jest biegiem, nie tylko wędrówką powolną, ale biegiem. I czytaliśmy 2 Tymoteusza, 4 rozdział, 7 wiersz, że biegu dokonałem. A teraz 3 rozdział tego samego listu, 2 Tymoteusz, 3 rozdział i wiersz 10. I o czym mówi apostoł Paweł, kierując się do Tymoteusza? Lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały i tak dalej. Zwróćcie uwagę, że Tymoteusz w Pawle miał przewodnika, ale nie miał guru. I to właśnie jest niebezpieczeństwo współczesnych dążeń religijności, że się chce mieć koniecznie guru, przewodnika, człowieka, za którym się idzie dokładnie. Dokładnie mamy iść tylko za Jezusem. A ludzi mamy słuchać. Mamy słuchać, co oni mówią, być im posłuszni najczęściej, ale iść dokładnie mamy tylko za Jezusem. Oczywiście to nas nie zwalnia z obowiązku, abyśmy szanowali jedni drugich i uznawali jedni drugich za przewodników. I za chwilę będzie werset, który to podkreśli jeszcze mocniej. Ale póki co Paweł nie uważał tego za rzecz niestosowną, że Tymoteusz się na nim wzorował. To jest naturalne. My się wzorujemy na naszych rodzicach poprzez naśladownictwo, a potem zaczynamy własny byt, samodzielne życie dorosłe, o to mi chodzi, mając fundament założony w rodzinie. Podobnie też i w naszym duchowym życiu zakładamy fundament i pamiętamy tych, którzy nam na początku głosili Boże Słowo i pomogli nam fundament założyć, na którym teraz my już sami budujemy. A więc potrzebujemy jedni drugich. Ale nikt nie może zastępować nam, ani ja, nikomu Jezusa. I stąd mówi, ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia. I chcę tylko to podkreślić z tego wersetu. Mój sposób życia. I kiedyś, gdy byłem tak młody jak i wy, i ktoś kiedyś przyjechał z Holandii i powiedział coś takiego. Prosiłem pastora, żeby nauczył mnie, jak żyć po chrześcijańsku. Jeśli to jest temat rzeka. I co pastor zrobił? Wynajął mi pokoik w ich mieszkaniu, to był nie dom, tylko mieszkanie, na 10 miesięcy. I zamieszkałem tam, gdzie jest on, jego żona i było dziecko. Było trochę ciasno, bo oni w końcu też nie mieli za duże to swoje mieszkanie, ale jednak byłem z nim przez 10 miesięcy. I widziałem ich w sytuacjach rozmaitych. Jak spali, a mieli otwarte drzwi od sypialni, jak szedł do łazienki, prawda, w nocy o drugiej, czy tego, jak żona wychodziła z papierotami, wtedy jeszcze były papieroty, dzisiaj też są inne urządzenia. I tak dalej, to wszystko opisywał, prawda, opisywał. Mówi, ja widziałem, jak oni reagują na różne sytuacje życiowe, na brak pieniędzy, na rachunki, które się pojawiają, na obelgi. Widziałem to. Mówi, i to było najlepszą lekcją, oglądanie ich w akcji, czyli w życiu. I jaką drogą jesteśmy, taką też będziemy kroczyć. Taką będziemy emanować. I te 10 miesięcy starczyło, żeby ten młody człowiek otrzymał kręgosłup, duchowy kręgosłup, by mógł wszystkiemu sprostać. I Paweł tutaj mówi, że i za moją wyrozumiałością, za moimi ambicjami, dążnościami, za moją cierpliwością, za moimi prześladowaniami i cierpieniami, a więc za wszystkim tym szedłeś za mną, jako mój syn w wierze, boś był obok mnie, boś mnie widział w akcji, czyli w życiu. I stąd ten werset, który wspomniałem wcześniej, Hebrajczyków, rozdział 13, wiersz 17. Hebrajczyków, rozdział 13, wiersz 17. Najpierw może wiersz 7. Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże. 13 rozdział Hebrajczyków, 7 wiersz. Rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Jezus Chrystus wczoraj, dziś, ten sam na wieki, nie dacie się zwodzić i tak dalej. Ale zobaczcie, jest tu mowa o wspominaniu, pamiętaniu, na trzymaniu w pamięci naszych przewodników, tych, którzy są nad nami, mają nad nami zwierzchność. Oni nam głosili Boże Słowo, bo to jest obowiązkiem nas, ludzi tej drogi, głosić Słowo. I rozpatrując koniec ich życia, to jest ważne, ich wiarę naśladować. I ponieważ mam za sobą te 30, ile to tam lat, już jest 7 lat tak zwanej wiary, czyli od nawrócenia, więc też mam i pełną perspektywę już. Ja dawniej marzyłem o tym, żeby mieć tyle lat wiary. Ja słuchałem innych, to ich podziwiałem, prawda, i słuchałem bardzo uważnie. Pamiętam, kiedyś był taki zjazd młodzieżowy w Szczecinie. Jesteśmy w ciszy, około 500 osób wtedy było na tym zjeździe, słuchaliśmy starszych braci, jak mówili nam coś z ich młodości. To myśmy w ciszy słuchali, bo to było coś bardzo ważnego, jak z głębokiej studni zaczerpniemy takiej dobrej wody, a nie takiej, która już jest letnia. I właśnie dzisiaj mam też ten przywilej, że mogę na ich miejscu stanąć i coś powiedzieć z tamtych lat. I właśnie pamiętam moich bohaterów z książek, w którym się wzorowałem, a ja nawet jedną książkę przetłumaczywszy przepisałem na maszynie, 9 kopii, prawda, i rozdałem, bo wtedy nie było takiej możliwości, a dzisiaj publikacji. I później, gdy widziałem życie, ich koniec, ich życia, to niektórzy dokończyli tak, wiecie, wspaniale, jak orzeł. Mimo, że stary, ale doleciał tam gdzieś wysoko i tam już dokończył, a niektóry musiał siąść w dolinie i już nie miał siły się wzbić wyżej, różnie bywał. Potem się pytałem starszych braci, a dlaczego tak, bracie? I ci mi wyjaśniali. I między innymi też mówili o pewnym bohaterze, który dla mnie stworzył fundamenty mego kręgosłupa duchowego, oczywiście gdy chodzi o moralność, o różne takie sprawy. I później, gdy się okazało, że ten brat zmarł z powodu alkoholu, to byłem zaskoczony tym. Ale jeden z braci, który go znali, przyjechał, mówili, że on był na pierwszej linii frontu. On, gdy jeszcze nikt tego tak nie robił w takim zakresie oczywiście, on gromił demony, on walczył z wielkimi zastępami. Miał pomocników, ale on zawsze był naprzedzie i mówi, no i w końcu został poraniony. Poraniony został tak silnie, no i że sam odszedł, nie, stoczył się w grzech i tak dalej, on niczemu wiary nie stracił, ale jednak ten nauk jakoś go tak w jakimś stopniu wciągnął, też trudno powiedzieć dokładnie, jak to było w każdym razie alkohol. I mówi, myśmy się o niego za mało modlili. Myśmy szli za nim, myśmy go podziwiali, ale myśmy się o niego nie modlili. To był nasz grzech i to jest nasza wina, nie tylko jego wina. I każdy z nas może w czymś upaść. Dlatego też książki tego brata nigdy bym nie wydał, mimo że ją kiedyś przepisywałem na maszynie i rozdawałem. Ktoś ją teraz szykuje do wydania. I dobrze, książka jest dobra, ale bohater nie jest dobry. Najwyżej jako przestroga. Dlatego też ten brat jest w niebie, ja wierzę w to. Bóg nas nie otrąca z powodu jednej sprawy. Jemu chodzi o całokształt życia. Jesteśmy jak źrenica oka. Także to nie jest tak prosto wypaść z ręki Boga żywego. Bóg też się nie obraża tak o byle co. Też Bóg jest i konsekwentny i w końcu, jak to się przegrzeszy, jak to niektórzy mówią, to też i go odetnie, choć był najzaszczytniejszą osobą na świecie. I dlatego tak mówię tak otwarcie przed wami, bo za jakiś czas wy będziecie stać przed młodzieżą i mówić, że mam w lat 35 wiary i tak dalej. Więc ja też wam dzisiaj mówię, żebyście o tym wiedzieli już dzisiaj. Pamiętajcie na waszych przewodników, którzy wam głosili Słowo Boże i rozpatrujcie koniec ich życia i uczcie się. Uczcie się bardziej na błędach cudzych niż na własnych. Chodzi mi o to, żeby własnych błędów było jak najmniej. Trzeba się uczyć na błędach własnych. Oczywiście, Polak mądry, wiemy kiedy. Po szkodzie. Ale lepiej się uczyć na cudzych, by własnych było jak najmniej, chociaż i tak zawsze troszkę będzie. I teraz wiersz 11. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. To tak brzmi niezbyt sympatycznie, ale oni nie oczekują uległości wcale. Nie. Oni oczekują braterstwa. Oni oczekują, żeby ich zrozumieć i żeby skorzystać z tego, o co im chodzi, bo oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. Jest to troska, nie kontrola. Opieka, nie kontrola. Oni zdadzą sprawę. Ja zdam sprawę z tego, co głosiłem. I ty zdasz sprawę z tego, że nie głosiłeś, albo co świadczyłeś i tak dalej. Każdy z nas zda z tego sprawę. Niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę, a im też, bo mieliby więcej wrzodów na dwunastnicy. Otwórzmy Księgę Jeremiasza teraz. Księga Jeremiasza. Zmieniamy temat. Oczywiście w naszym temacie cały czas jesteśmy, ale zmieniamy troszkę, może pod temat. Jeremiasz 6 rozdział, 16 wiersz. Jeremiasz 6 rozdział, stronica 822, 16 wiersz. Tak mówi Pan. Po pierwsze, przystańcie, czyli zatrzymajcie się na drogach i patrzcie. Po drugie, pytajcie się o odwieczne ścieżki, która to jest droga do dobrego, po trzecie, i chodźcie nią, po czwarte, a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy. Co powiemy? Pójdziemy. Lecz oni odpowiedzieli, nie pójdziemy. I wyszło im to na szkodę. A więc zatrzymajmy się na swoich drogach. Popatrz. Zapytaj o odwieczne ścieżki. Zapytaj po to, by się dowiedzieć, która jest droga do dobrego i nią chodź, a znajdziesz to, czego potrzebujesz. Stare ścieżki. Stare jest dobre czy złe? I jest bardzo mądre milczenie pod tym namiotem. To świadczy, że nie wiemy. Bo mieliśmy wiele różnych myśli. Stare buty, no są fajne, rozklepia, prawda, ale trudno je ubrać do sukienki nowej albo do nowego garnituru. I musimy w nich teraz tylko auto myć w tych butach, prawda, albo trawę kosić, albo odnosić węgiel, jeżeli tam zależy, kto ma jakie warunki. Ale już nie będziemy w tych butach paradować w niedzielę, bo mimo, że są takie super, takie wygodne. Ale stare wino, wiecie, że teraz tam wykopali gdzieś, znaleźli jakiś tam żaglowiec i tam znaleźli, słyszeliście to, czy nie? Nie wszyscy. Znaleźli tam ileś butelek starego wina sprzed, ile lat? 100? Coś jakoś tak? Sprzed 100 lat zdaje się, tam płynęło gdzieś do Szwecji i nie dopłynęło. I właśnie to wyciągają i jedna butelka kosztowała 10 tysięcy dolarów. Przydałaby się taka forsa. Jedno auto, nie? Średniej klasy w Polsce. A więc stare też jest dobre. Pamiętam czasy, lata 60., wtedy akurat szedłem na studia, gdy wszyscy tak szaleli, prawda, za nowoczesnością. Nowoczesne to duże. Wszystkie młyny, wszystkie takie małe młyny likwidowali, prawda, potężne takie kombinaty chleba budowali, domy chleba takie, piekarnie to, małe to nieważne, duże. Nowoczesna płyta, ciężka płyta, prawda, wozili te dwie płyty, auto aż siada, potem biorą dwie płytami, a tylko kawałeczek dopiero tego domu, ale zbudowali te domy i dzisiaj jest problem z tymi domami, bo budowali nowoczesne budownictwo, nowoczesne, nowoczesna nauka, nowoczesne, nowoczesne. Wszystko, co było stare, starano się wyrugować. Na szczęście, nie tak to całkowicie jak na wschodzie Polski, ale trochę się im jednak udało. No i mamy dzisiaj wiele z tego powodu problemów, gdy musimy odbudować. Muzyka retro jest nawrót, prawda? Pamiętam, gdy żeśmy w domu usuwali różne niepotrzebną odzież, żeśmy oddawali, ja mówię do żony, wiesz co, ale zostaw to. Nie, tego się już nie nosi. Ale zostaw. Coś, ale nie było gdzie. Oddawali się, bo nie było gdzie. Ale już potem mieliśmy trochę miejsca na szafy, czy na jakieś pudła, żeby to schować. To jakieś duże pudło po telewizorach zawsze gdzieś tam ściągnąłem, dałem na strych, prawda? I tam wrzucałem te rzeczy. No mówię, wiesz co, oddałem. No, żona spokojna, że oddałem. Potem moda wróciła. Znów lata 20, 30, 50, prawda, i znów wraca. A, by się przydało, ja mówię, już ci przyniosę. O, ale byłeś mądry, ja mówię, byłem przewidujący. Bo kiedyś jak byłem młody, to mi mówili właśnie, że tak to jest z tą modą, że zawsze to, prawda, wraca, że szkoda oddawać, chyba, że się nie ma miejsca, więc to nie trzeba oddać, bo... A więc, czy stare jest rzeczywiście złe? Dlatego nie dajmy się zwariować i trzymajmy się starych ścieżek, które są zawsze nowe. Bo tą drogą jest ktoś, kto się nie starzeje. Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj na wieki jest jakby stałe wino. Ma lata, ale jest ciągle młody, ciągle świeży. A zawsze był, jest i przyjść ma. I stąd musimy się trzymać tych starych ścieżek. No, w jakich kategoriach? Ja tak sobie wziąłem takie cztery takie działy. Oczywiście zwięźle. Życie osobiste. I gdybyście sobie chcieli przypomnieć coś, o czym mówi 5 Mojżeszowa, 6 rozdział. 5 Mojżeszowa, 6 rozdział. 5 Mojżesza, 6 rozdział, wiersz 4, 5, 6, 7. Ja nie będę czytał, bo czas mi biegnie, ale tylko opowiem. Słuchaj Izraelu, a więc słuchać Pana trzeba. Będziesz miłował Pana Boga z całego serca, siły, duszy. Niech te słowa będą w Twoim sercu i będziesz je wpajał w Twoich synów i będziesz o nich mówił. Stara zasada, stara praktyka osobistego życia, miłość do Boga, z całego serca, siły, gdy w tym czasie chodziło o uczynki, chodziło o prawo starozakonne. Ale już tam była mowa o postawie serca, o zaangażowaniu wnętrza, o czymś, co jest dzisiaj nowoczesne. Już wtedy były przebłyski tego. Będziesz wpajał w Twoich synów, będziesz o nich mówił, o moich słowach. I spójrzcie, Pan Jezus, gdy później głosił, pyta, jakie jest najważniejsze przykazanie, największe. I z tych 10 żadnego nie wymieniono, ale podano sumę tych 10. Miłość do Boga z całego serca, siły, myśli, duszy i bliźniego jak siebie samego. I to się nie zmieniło od tamtych czasów do czasów Jezusa do dzisiaj. Cały czas jest to aktualne. I ktoś, kto tego doświadczył i ma w sobie autora miłości, czyli Ducha Świętego, a to jest ten rozlewacz miłości, prawda, agapę, nawet przykazań, nawet dekalogu nie zna, przynajmniej po kolei, to cały czas trzyma się dekalogu, tak czy nie? Bo się trzyma właściwej zasady, po prostu ma drogę w sobie, ma światło w sobie, jest uczniem, czy jest, należy do dnia, jest uczniem tej drogi. Jaka jest wspaniała zasada. Wezmę teraz inną, oczywiście nie będę rozwijał inną sprawę, małżeństwo. W pierwszej księdze Mojżesza, oczywiście tam najlepiej jest sięgnąć zawsze i zobaczyć, jest powiedziane, Lamech, 19 wiersz, pojął sobie dwie żony. I już się zaczęły problemy. Gdyby to miało być, to Bóg by dał Adamowi dwie żony. Dałby Ewę i jeszcze jakąś inną Kasię. Ale wiedział, że człowiekowi wystarczy jedno. I tak będzie miał w dostatku. Dziękuję za to, co pomyśleliście. Dziękuję. Ja nie powiedziałem tego. No i teraz to samo oczywiście się dotyczy i kobiet, i żon. I one mają z kolei z nami to samo, co my mamy z nimi. To jest wzajemna sprawa. A więc jesteśmy całością, razem. Docieramy się. Dwa kółeczka pracują, prawda, te zębaty. I trzeba tam oliwić. I w ten sposób to wszystko się kręci wspaniale. Potem przychodzą kółeczka następne, malutkie. Potem one rosną, prawda, i tak razem to wszystko jest piękne. A tego spoiwem jest Chrystus. I taka prosta zasada, którą sobie wezmę z listu do Hebrajczyków, 13 rozdział, 4 wiersz. Hebrajczyków, 13 rozdział, 4 wiersz. Prosta zasada, nawet nie trzeba dużo o niej mówić. Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane. Szacunek, cześć. Ten wyraz po grecku znaczy również wartość. Znaczenie, godność, a więc szacunek dla instytucji małżeństwa, a więc dbanie, troska o wartość. Wiemy, co robimy ze starym domem. Nie mówię, że twoja żona jest stara, ale małżeństwo ma już 35 lat. Powiedzmy, ja znam moją żonę 35 lat. I trzeba zawsze ten dom odrestaurować, odnowić, o małżeństwo zadbać, Małżeństwo trzeba uprawiać jak rolę, jak kulturę. Rolę uprawiamy i wtedy ona rodzi. Oczywiście musimy to robić z kulturą. Agrokultura, tak? Się nazywa? A to się uprawia i kulturę, gdy chodzi o to, jak to mówią, coś dla ducha. Gdzie tam dla ducha? Duch się żywi Bożym Słowem, a nie jakąś tam sztuką pani Igi, tam, jak ona nazywa się, ta pani Zembrzyńska czy Cembrzyńska. Owszem, ale to trzeba uprawiać, rozwijać. Cały czas to się musi rozwijać. I musimy o małżeństwo dbać. Cały czas robić renowacje, odnawiać. Wtedy ono jest coraz lepsze jak stare wino. Jak wystałe wino. Jest coraz smaczniejsze. I gwarantuję, że tak jest. Gdyby to była moja żona, by zaraz potwierdziła. Mimo, że nam też nie jest lekko. A więc szacunek dla małżeństwa. Godność małżeńska zakorotowana cały czas w swoim wnętrzu i wtedy żadnych, nie mówię skoki na boki, tego ja nie mówię. To się nie przystoi w ogóle. Żadnych myśli na boki. Żadnych koncepcji rozwodowych. A przecież dzisiaj, jak wiemy, to już rzecz jest coraz powszechniejsza. Dzisiaj już nawet i geje chcą być małżeństwem. I już są zresztą w niektórych krajach. I u nas też o to walczą. Gdy byliśmy w Londynie, tam właśnie był marsz dumy. I szli właśnie tam, żeby dopisywał, z dumą pod pałacem Buckingham, prawda, i walczyli o swoje prawa, bo im cały czas parlament, i daj Boże, odmawia. Niech to robią jeszcze dłużej. Bo chcą dzieci potem adoptować, no niech się urodzą. Tacy bohaterzy. Chcą adoptować, chcą być rodziną. No to niech się urodzą, no jak to tak cudzym kosztem, prawda? Ktoś im urodzi, a oni jak kukułka. Jak nie można. Ale właśnie to jest degeneracja. Gdy stare ścieżki wierności małżeńskiej zostają potem rozmywane w miarę ubiegu czasu, ale też i na miarę ludzkich oczekiwań. A to jest ciasna brama, poddaj się niej. Tej bramie, wejdź w nią, a będziesz szczęśliwy, znajdziesz odpocznienie swojej duszy. Weź mi to jarzmo, jarzmo się, prawda, we dwoje zawsze, musi być dwoje zwierząt, by było jarzmo. I w ten sposób małżeństwo sprawia, że człowiek jest szczęśliwy, w pełni szczęśliwy, mimo różnych trudności i tak dalej. Rodzina. Czytaliśmy tam, że wpajaj w swoich synów i tak dalej. Może już nie będę tego rozwijał tak w szczegółach, chyba wszyscy sobie zdają sprawę. I synowie bez ojców, córki bez ojców, czasem bez matki, tylko ojciec wychowuje, czasami nikt nie wychowuje, tylko babcia, póki jeszcze żyje, a wiadomo, że babcia nie będzie miała więcej lat niż ma. I tak, i potem ludzie są nieszczęśliwi, bo dzieci mają lat 8, 10, 12, już są sieroty, już nie ma i babci, nie ma rodziców, mimo że żyją. I wiecie, to wszystko sprawia, że człowiek jest w coraz gorszej kondycji psychicznej, duchowej i jest coraz słabszy. Dlatego dla własnego dobra zadbajcie o solidne, stare ścieżki w tych sprawach, w życiu osobistym, w małżeństwie, w życiu rodzinnym. Temu zresztą będzie poświęcony kongres. Później polecam, dostańcie na kongres. Będziemy mówić właśnie o sprawach ojciec, matka, dzieci i tak dalej. Będą ciekawe wykłady. Ja również będę miał za tydzień, we wtorek. Polecam, reklamę robię. Teraz sprawy zborowe. Hebrajczyków 13 rozdział, ale niżej. Tak? 13 rozdział, 7 wiersz. Na wolców, tak? 9, 12 też było. To nie, to może wezmę inny rozdział. Rozdział 10. Zmienimy ten konspekt. Rozdział 10. Też Hebrajczyków, oczywiście Hebrajczyków. 10 rozdział i tam wiersz mamy 24 i 25. Baczmy jedni na drugich, ale to nie koniec, w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, nabożeństw, zebrań, spotkań, jak to u niektórych jest w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. A więc życie wspólnotowe, życie zborowe, niektórzy mówią zbiorowe życie. Ktoś tam, prawda, wysyła rachunek za prąd elektryczny, zbiór tam, no, kościół środkowy, zbiór tam, no, kacz tam gdzieś tego. K-
Kaliszu, czyli zbiór. I nawet do głowy nie przyjdzie, że poza zbiorem jeszcze jest wyraz zbór. A zbór znaczy ci zebrani. Ci się zgromadzili wokół tego, który ich zawołał. To jest eklezja. Ekkaleo. Wywołani. Zgromadzeni wokół Chrystusa. I po to mamy zbór, abyśmy nie jako rodzina w sensie fizycznym, ale jak obcy sobie ludzie żyli jak rodzina. Oczywiście to mnie nie chodzi o jakąś sektę, prawda? Boże dzieci sami jakoś inną. Nie. Każdy ma swoją rodzinę, swoją odpowiedzialność i tak dalej, ale w sensie duchowym żyjemy jako Boża rodzina na zasadach niebiańskich, na zasadach Królestwa Bożego, będąc ludźmi z krwi i kości, żyjąc w poddaniu się różnym zasadom, prawom, które ogólnie obowiązują. I w ten sposób się my rozwijamy społecznie. I później, gdy ktoś się gdzieś znajdzie sam w jakimś środowisku, gdzieś ty się wychował. Jak to gdzie? W zborze. W chrześcijańskim zborze. Twoi rodzice mogli być niewierzący. Mogłeś tych wzorców nie mieć w rodzinie, ale w zborze. W ciągu kilku lat ich nabrałeś i nagle to widać, że ty jakoś masz inne podejście do różnych spraw. Nagle się awansują, dają ci coraz większą odpowiedzialność, bo widzą, że jesteś solidną osobą. Ta solidność to tylko Boże Słowo, Boża droga w naszym wnętrzu. I to wszystko. No ale idziemy dalej, bo czas biegnie nieubłaganie. I chciałbym troszkę powiedzieć na temat, bo mój temat dzisiaj to jest powierz Panu drogę swoją. To jest mój temat. Powierz Panu drogę swoją. I co znaczy powierzyć? Powierzyć. Ale przepraszam, może jeszcze wrócę, bo tu widzę, że sobie coś dopisałem, siedząc w przerwie na ławce. Taki ciekawy werset, do jeszcze tamty temat. 2 Piotra 2,15. 2 Piotra 2,15. Jak wiecie, Piotr to był człowiek, który miał wiele własnych koncepcji i tak dalej, i potem one mu się rozbijały, aż wreszcie ten człowiek dojrzał. Dojrzał do tego, by być samodzielnym uczniem Chrystusa. Miał trudny charakter, ale Bóg ten charakter trudny wykorzystał i stał się to wspaniały człowiek. I on pisze w swoich krótkich listach, pisze bardzo ciekawe duszpasterskie rady, nam przekazuje te rady. I jedna z nich, 15 wiersz, opuściwszy drogę prostą, zbłądzili. Wstąpili na drogę Balaama, syna Beora, który ukochał zapłatę za czyny nieprawe. Wcześniej, 14 wiersz, mówi oczy napełnione cudzołóstwem. Tu jest napisane, ich wypatrują tylko cudzołożnic, natomiast w greckim jest oczy, ich są napełnione cudzołóstwem. A więc to są chrześcijanie, którzy siedzą razem z nami, ale już ta droga w nich wyparowała. Oni tylko z nazwy są chrześcijanami, chrystusowcami, ale wewnątrz mają już swoją koncepcję, mają New Age. Oczywiście nie myślę teraz tylko o New Age. Myślę o takiej kombinacji, prawda? I tak to idzie, aż pewnego dnia nagle wylezie jak coś, co zgniłe było w worku, a nikt tego nie wyrzucił wcześniej. I stąd należy uważać, aby te stare ścieżki, na nie chodzić i się trzymać, i będziemy wtedy dobrze zakonserwowani w dobrych sprawach. Na przykład apostoł Paweł, tak humorystycznie, po swoim nawróceniu w Damaszku mieszkał na jakiej ulicy? Jaki miał adres na pieczątce? Ulica Prosta. 9 rozdział Dzieł Apostolskich. Albo na przykład Paweł, gdy gromił na Cyprze tego czarnoksiężnika, to jak określił tego czarnoksiężnika? Jego działalność, pamiętacie? 13 rozdział i wiersz 10, pamiętacie? Syn diabelski, pełny wszelkiego oszukaństwa, wszelkie przewodności, czy nie zaprzestaniesz wykrzywiać prostych dróg pańskich? I Paweł, ponieważ był człowiekiem prostej drogi, mógł wtedy w autorytecie Bożym tego człowieka naprostować. Najpierw go oślepił, a potem z nim rozmawiał, a potem znów Bóg go uzdrowił i facet na pewno się ustatkował. No, idziemy dalej. Powierz Panu swoją drogę. I apostoł Piotr takie powiedział zdanie, ja sobie dzisiaj je szukałem w konkordancji, dobrze, że wziąłem ze sobą i znalazłem to wspaniałe słowo. Pierwszy list Piotra, 5 rozdział, 7 wiersz. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. A więc całe swoje życie, całą swoją drogę złóż na Niego. Powierz Panu swoją drogę, a On wszystko dobrze uczyni. Tamten werset, który dzisiaj rozpocząłem i będę nim kończył, ja już kiedyś na zlocie chyba w Lublinie, gdy był temat sprawy intymne, ja o tym mówiłem, ale teraz tylko przypomnę. Otrzymałem go w takiej sytuacji, gdy byłem to był koniec pierwszego roku studiów, właściwie połowa pierwszego roku studiów, i mnie kolega zapytał, czy ty się z nią ożenisz? A ja się tylko przyjaźniłem, bo dopiero zacząłem dopiero od 2 tygodni. Prawda? Z tą dziewczyną się jakoś przyjaźnić. On się z nią ożenił. Takie też? Ale on miał inne plany. On tam chciał, żebym ja z kimś innym, prawda? Więc on miał pewien cel. Dam to pytanie. Ale ja się tak przejąłem. Był starszy ode mnie i wierzę. I ja się też nawróciłem dzięki jego usłudze. Znaczy, dzięki temu, że ja się mną zaopiekował. A więc zacząłem się modlić i pościć. Panie, powiedz mi, czy ta strona. Dopiero zacząłem sobie rozmawiać. Jeszcze nie było nic o tak, wiecie. Czy ona będzie moją żoną? No kto to wie? I właśnie wtedy Pan mi dał ten werset. Bo ja miałem w swoim głowie, technicznej głowie, miałem taki właśnie wielki wór pełen kółek zębatych. I wiedziałem, jako mechanik, prawda, że to rzeczą niemożliwą tak dopasować kółka zębaty. Mogą być te same wymiary, ilość zębów tego, ale nie będą pracować, bo musi być moduł, ten sam, krzywa musi być ta sama. I to trzeba wtedy, no to są obliczenia dalej. A więc kto wie, kto ma jaki, no żeby to pracowało razem. Tylko Stwórca, tylko ten inżynier inżynierów. I Panie, ja się czuję jak facet, któremu wysypali całą wolę kółek i teraz dopasowuj. To mi nie znaczy życie. To robią w Szwecji, prawda? Tam się dopasowali na próbę i po tym co. Nie, Panie, Ty musisz od razu, ta i koniec, ja nie będę macał. Bo niektórzy próbowali, macali i się żenili nie z tymi, z którymi się mieli ożenić. Ja powiedziałem, broń Boże, nie całowałem, nie będę całował, wszystko się trzymam twardo. Nikt tego mnie nie uczył. Ani ojciec ze mną o tym nie rozmawiał, ani matka. Koledzy wręcz o czymś innym w klasie, bo cały czas tematy szły, prawda, wiadomo jakie. W poniedziałek te tematy, wtorek te tematy, w środę już był sport, prawda? Ale droga była tu włożona przez modlitwy ojca, matki. Włożona była droga do wnętrza i wiedziałem, że tu musi być rzecz święta i nie może to się to zmienić, a mam szansę, bo gdybym się nawrócił nie w domu pastora, czy mieszkał, urodził się, przepraszam, urodził, to wtedy rozumiem, ale ja mam szansę przecież, ja znam słowo, więc nie mogę tak sobie lekko. Inni to ja rozumiem, no, nie mieli szans, życie się pokrzyżowało, więc teraz muszę naprawiać, ale ja nie muszę psuć, póki wszystko jeszcze jest dziewicze. I powiedziałem, nie ruszę, ty mi musisz powiedzieć. I wtedy Pan mi dał ten werset, Psalm 37, wiersz 5. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Ale Panie, co znaczy powierz? No uwierz. No to wierzę. A teraz powierz. Czyli jeśli wierzysz, to mi zawierz. I zaraz mi Bóg przypomniał z książki, tam, prawda, pamiętam, McDonald pisał tę książkę, o ten stary przykład, prawda, nad Niagarą, ten, ta lina, prawda, no, wiecie o co chodzi? No, i chodzi linoskoczek, jedni mówią, że staczką jeździ, drudzy mówią, że nosi na tym, to różnie, zależy od kaznodziei. Ale chodzi, ja słyszałem już tyle tych, ale chodzi o to, że pierwsza wersja, że chodził linoskoczek, prawda, po linie, nad Niagarą, tam z płotem, wszyscy byli brawo. Czy wierzycie, że przyjdę jeszcze raz? Wierzymy! Tam ze mną, proszę bardzo, na plecy. O nie, dziękuję i zwiał. No więc można wierzyć, ale nie powierzyć, nie zawierzyć. A więc zawierz mi, że ja Cię przeniosę. Że ja to załatwię. Zaufaj. Słowo następne. I chcę teraz krótko właśnie o tym zaufaniu. I zaufanie ma 2 aspekty. Jedno z nich, Mateusz 9:22, albo Piotr na wodzie i gdy płynęli, prawda, oni tą łodzią i widzieli zjawę. I tam jest użyty taki grecki wyraz, który oznacza być śmiałym, porwać się na rzecz niemożliwą. I tam Mateusz 9:22 jest powiedziane, ufaj córko, ale nie ufaj w sensie zatrzymaj się i czekaj, ale w sensie działaj, porwij się na rzecz niemożliwą, zrób to. A więc bądź śmiały, ośmiel się. Drugie znaczenie, inny wyraz, Mateusz 27, 43. Jezus na krzyżu wisi. I mówią, zaufał Bogu, niech go ratuje. I tu użyli już innego wyrazu, nie tego, bądź śmiały, ale zaufał, Mateusz 27, 43. Zaufał w sensie spoległ, zawisł na Bogu, jest bezradny w Bogu. Nie może nic, niczego zrobić. Nikt mu nie pomoże. A więc zawisł na Bogu, niech go ratuje. I takiej ufności w tych dwóch znaczeniach nam potrzeba stale. A ufność to jest siostra wiary. Są dwie siostry nierozłączki. I wiara jest pewnością, wiara jest oczekiwaniem, ale ufność jest zdobywaniem czegoś, albo też i czekaniem. Cierpliwym czekaniem, a Bóg zacznie czynić. I ja otrzymałem to polecenie ufać, w sensie czekać. I przychodzę do mego kolegi i mówię, słuchaj, pościłem, modliłem się i Pan mi powiedział to. On zamilkł. Bo nie powiedziałem mu, że ona będzie. Tylko powiedziałem, zobaczymy. Bóg to objawi w krótkim czasie, ale ja jestem ostrożny. Już mnie nie naciskał, żebym zmienił, prawda, przyjaźń, czyli chodzi o przyjaciółkę i czekał. No i to chodzi o moją żonę. To właśnie chodzi o tę dziewczynę. I jak tu wyjeżdżałem na zlot, mówię, że akurat mi dali ten temat z tym wersetem, mówię, który, no właśnie pamiętam, tamten, nie do mnie przyszedłeś i dałeś mi ten werset napisany. Nawet dałem jej po hebrajsku napisany ten werset. Gdzieś go w starej mojej Biblii mam właśnie ten wyroczek po hebrajsku napisany. Ale i ona uwierzyła. Ona wiedziała, że mnie kocha i to wszystko. Ja jej nie kochałem jeszcze. Mi się z nią fajnie rozmawiało, to był fajny kumpel. A ona już mnie kochała, już się o mnie modliła i ona już wiedziała, że ja będę jej mężem. Ale ani mru, nic nie powiedziała. Niczego nie zdradziła. To jest właśnie mądrość. I czekała, aż ten głupi Kazik się zorientuje. Ja byłem taki głupi, no, że się nie zorientowałem, ale Panu powierzyłem i czekałem. I wreszcie Pan to pokazał. Nagle, coś nie będę opisywał wszystkiego, ona mówi, musimy pójść na tę ławkę, znaleźć, który to był skwer, gdzie on jest, to była ostatnia nasza rozmowa. Musimy teraz pojechać, będziemy mieć urlop w sierpniu, więc pojedziemy tam, to w Warszawie oczywiście, tam mieszkam w Warszawie. To skwer, gdzie jej powiedziałem po raz pierwszy, kocham Cię. I gdzie ją pocałowałem. Tam musimy sobie pomnik postawić chyba. Ale kochani, Bóg musi kierować naszym życiem. Musimy naszą drogę, nasze marzenia, oczekiwania, nasze warunki zdać, zawierzyć, zrzucić. Zrzućcie nań swoje brzemię, swoje troski. A On wszystko dobrze uczyni. I to nie można podtrzymywać, jak tamci podtrzymali skrzynię przymierza, zostawić. Niech leci. Jeśli to jest Boża sprawa, niech upadnie. Nie upadnie. Są aniołowie, podtrzymają. Jezus głowę zwiesił. No tak, skończyło się. Tylko, że ciemno się robi. Tylko, że trzęsienie. Tylko, ojej. To coś tutaj, coś jest grane, jak to niektórzy mówią. Coś tu o coś tu chodzi. I setnik, Rzymianin, patrzy i mówi, rzeczywiście to był mąż, to był Syn Boży. I Bóg się ujął o Jezusa. Trzymał go. Gdy miał kampanię ewangelizacyjną w Hadesie, tam głosił Ewangelię, prawda? Tym, którym trzeba było głosić, ani do nich nie mógł dotrzeć. Nagle światłość staje, pojawia się, głosi, dotykają go, wierzą. Tomasz, teraz Panie. Zobaczcie, Tomasz akceptował Jezusa, ale nie wierzył mu w pełni. Teraz mu zawierzył. Pan mój i Bóg mój. I właśnie Bóg tego oczekuje od Ciebie. Oczekuje ode mnie i wracając do naszego tekstu pierwszego. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Dobrze nie znaczy bez trudności. Dobrze nie znaczy bez zmagań. Ale każdy motyl, wszystko, co musi się z tej poczwarki wyjść, ono musi się przedrzeć. Każdy z nas wychodził w bólu, nie naszym bólu, naszej matki. To wszystko ma cenę. Ale Pan uczyni wszystko dobrze. I to jest gwarancja, że takim też i będzie Twoje życie dobrym życiem. I kończąc, chciałbym Wam zaśpiewać tę pieśń, którą śpiewaliśmy na początku. Mój Pan drogę zna, czyli moje życie. I On mnie prowadzi poprzez każdy gąszcz. Ja zaś tylko za Nim idę. To wszystko. I życzę Wam, żebyście mogli za Nim iść. Powstańmy i zaśpiewajmy teraz tę pieśń. Przez największe